Nagrywam, żebym wiedział, co powiedział. Zaproszenie w imię Boże, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chcę się podzielić kilkoma refleksjami. Jak przyszedł ten pomysł, żeby się z Wami spotkać, drogie Panie, to przyznaję, że się przeraziłem na początku, ale potem już poszło jakoś tak łatwiej, że stwierdziłem, że podzielę się kilkoma refleksjami. Możecie się ze mną zgodzić, możecie się ze mną nie zgodzić, ale idzie o to, żeby pewne rzeczy wypowiedzieć. To nie jest żaden manifest, to jest bardziej, żeby Was zachęcić do tego, by... No posłuchajcie mnie w każdym razie. Może zacznę to zbyt mocno na sam początek, ale twierdzę, że dziś w naszym świecie panuje cywilizacja antykobieca. I to nie, że zbędzie się głosi tyle, że to panowie rządzą i tak dalej. Nie, nie dlatego. Bo oficjalnie głosi się hasło o godności i o równouprawnieniu kobiety, a w rzeczywistości walczy się z nią i z kobiecością jako taką. Dam Wam trzy konkretne przykłady. Po pierwsze, wymiar polityczny. Zauważcie, że wymiar polityczny dąży zawsze do tego, żeby dominować nad wszystkim, nad wszystkimi dziedzinami życia. A kobieta, która jest dobrą wychowawczynią, kobieta, która ma silną podstawę i buduje niezależną rodzinę, jest przeszkodą osiągnięciu dominacji. Zauważcie, że wszystkie partie robią, czy też reklamują to, żeby kobiety realizowały się poza małżeństwem i poza rodziną. A skrajny feminizm o czym mówi? O tym, że kobiety mają naśladować mężczyzn. No komu tutaj coś się pomieszało w głowie? Czy kobieta ma być mężczyzną? Ale tak się robi. Te wszystkie akcje, te wszystkie hasła, równouprawnienie, parytety. O co tu chodzi? Że kobieta ma się stać mężczyzną? Dlatego mówię, że jest walka. Walka z kobietą i kobiecością. Zauważcie, że skrajne feministki wspierają tylko te kobiety i te organizacje, które walczą z kobiecością i rodziną. Niech któraś z Was z odwagą powie, że jest szczęśliwa jako żona i jako matka, to zostanie wyszydzona przez te, które mówią, że walczą o wolność kobiety. Drugi wymiar to jest wymiar ekonomiczny. Zauważcie, że świat robi wszystko, abyście pracowały na dwa etaty. Dom i praca. Mój dziadek pracował sam i potrafił utrzymać całą rodzinę, kilkuosobową. Babcia była w domu i szło żyć. A teraz zauważcie, co ten świat zrobił. Że właściwie z jednej pensji męża to tylko nieliczne rodziny mogą żyć. Czyli kobieta musi się zająć domem i musi iść do pracy. Ale dołóżmy do tego jeszcze lansowane wyzwolenie kobiet. Jak to wygląda, moje drogie panie? Trzy imiona. Pornografia, prostytucja i reklama. Dziś kobieta, która pragnie i jest zdolna do założenia szczęśliwej i trwałej rodziny, jest szykanowana. Ale wiecie dlaczego? Tak ogólnie to nie wiadomo, o co tu chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Bo jeśli taka kobieta założy rodzinę, to nie da się wzbogacić innym, bo w tej rodzinie nie będzie alkoholu, bo w tej rodzinie nie będzie narkotyków, bo ta rodzina odrzuci pornografię, bo nie będzie zysków dla przemysłu farmaceutycznego produkującego leki antykoncepcyjne czy dającego usługi aborcyjne i tak dalej. I trzeci motyw walki z kobietą i kobiecością w dzisiejszym świecie to jest to, że dojrzała i szczęśliwa kobieta, matka, żona, córka, nauczycielka, lekarka i tak dalej, jest fundamentem wychowania młodego pokolenia, także wychowania religijnego i moralnego. A jak wiecie doskonale, cywilizacja śmierci z takim wychowaniem będzie walczyć? Czyż nie widzimy jak na dłoni, że ten świat, taki demokratyczny, parytetowy bym nazwał, nie chce zredukować was, drogie panie, do roli biblijnej Ewy. To znaczy, że kobieta jest tylko zdolna do naiwności i do zła moralnego. Czy nie macie takiego odczucia, że ten świat tak próbuje was narysować? Włożyć w wasze serce taki obraz? Naiwna i zła. Przecież to nieprawda. Czy masz swoją patronkę? No, taką jakąś świętą. Masz? Myślę, że masz. I myślę, że dużo o niej wiesz. Patronka bycia kobietą. Nie używam świadomie słowa wzorca, bo przecież, drogie panie, każda z was musi w sobie wyrabiać bycie kobietą, czyli kobiecość. I drugi element, nieodzowny, bycie matką, macierzyństwo. I zobaczcie, jak wiele wokół nas jest pięknych przykładów kobiecości. Dlatego nie mówię o wzorcu, bo myślę, wierzę i wiem, jestem przekonany, że każda z was jest inna, jedyna i niepowtarzalna. Jeżeli jedyna nauka z tego wieczoru miałaby być taka, to proszę, niech każda z was wbije sobie do głowy, że nie ma takiej drugiej na świecie jak ty. Nie było, nie ma i nie będzie. Bo taką ciebie stworzył Bóg. Jedyną i niepowtarzalną. Ja szukałem takiego wzoru, takiej osoby, takiej patronki, która by wszystkich zadowoliła. I myślę, że jest taka patronka. I doskonale wiecie, kto to jest. Dlatego nauka dla kobiet jest we wtorek. W dzień, kiedy w parafii kolejowej jest nowenna do Matki Bożej. Maryja. Maryja dla każdej z was może być taką patronką. I trzy cechy, które mnie zachwycają w Maryi i mogę powiedzieć, że zachwycają mnie w każdej kobiecie. Po pierwsze, to, co jest w was niesamowite, to piękno. Jesteście piękne. Uwierz, że w to, żeby to do ciebie dotarło, no, mocno, jesteś piękna. Taka, jaka jesteś. Nie z żurnalu, nie wypacykowana i tak dalej. Nie. Taka, jaka jesteś, jesteś piękna. Piękno, które jest zakorzenione w Bogu i na co dzień odkrywane. Jeśli będziesz siebie odkrywała każdego dnia piękno, to mogę cię zapewnić, że to piękno nigdy nie będzie próżne. Często się mówi, że kobiety są próżne. Są próżne wtedy, kiedy Boga nie mają przed oczyma. Druga rzecz. Nikt nie jest w stanie prześcignąć was w dobrym. Kobieta jest dobra. Jesteście dobre. Bo Matka Boża była dobra i jest dobra. Każda z was w swej naturze ma wpisane dobro. I trzecia rzecz, cechuje was ofiarność. Żaden z mężczyzn nie jest w stanie pojąć ofiarności kobiety. Bo żaden z mężczyzn raczej nie jest zdolny stawać co 5 minut przez wiele dni do małego dziecka. Jesteście ofiarne. Ale nie jesteście ofiarami losu. I dalej to, co jest geniuszem kobiety, czymś, co mi osobiście w głowie się nie mieści, to dar waszego macierzyństwa. To, że każda z was jest matką. To jest coś niesamowitego. Jak to Bóg wykombinował? Ale się musiał nie tyle nagłowić, żeby wam dać taki niesamowity dar. Czyli bycie sobą. Kobieta, która jest matką, niekoniecznie w fizyczny sposób. Każda kobieta jest matką, jest szczęśliwa. Jest szczęśliwa. Trzeba się ucieszyć, że jesteś kobietą i że jesteś matką. Zobacz, twój organizm, twoja konstytucja cielesna zawiera w sobie naturalną dyspozycję do poczęcia. I to właśnie odróżnia ciebie w sposób niebywały od mężczyzny. Możesz poczuć i możesz sprawić, że dziecko ujrzy światło dzienne. Myślę, że to jest coś niebywałego. Tego nikt do końca nie jest w stanie zgłębić. I dlatego, skoro jesteście matkami z natury, to też nie myślę, że jesteście ekspertami od miłości na tym świecie. Nikt tak jak kobieta, nikt tak jak matka nie może być lepszym apostołem miłości w naszym świecie. I dlatego, drogie Panie, tak się składa, że my mężczyźni, to my te klocki słabi jesteśmy. I tak naprawdę to kobieta musi nauczyć mężczyzny okazywania miłości. Dlatego, bo mężczyzna tego nie wie. To nie, że nie umie kochać. On po prostu musi być nauczony tego od tej, która z natury swej kocha. I teraz kilka cech, które gdzieś tam wyłowiłem albo chciałem ująć w słowa, które mnie fascynują w kobiecie. Po pierwsze, delikatność i subtelność. Macie naturalną wrażliwość na to, co się dzieje wokół was. Nie dajcie zabić w sobie tej wrażliwości. Nie próbujcie być mężczyznami. Bo mężczyźni tej wrażliwości nie mają. I pomyślcie sobie, co by się stało, gdyby tej wrażliwości zabrakło na naszym świecie. W tej delikatności i subtelności wyróżnia was jeszcze jedna rzecz. To, co się nazywa intuicją, takim szóstym zmysłem. Wy ją macie. Wy macie ten szósty zmysł. Nikt nie wie, a wy przeczuwacie. Zawsze wspominam moją mamę, która mimo, że byłem 2000 km od domu, ona wiedziała, kiedy jestem chory. Ona wiedziała, kiedy jest źle. I mogłem sobie przez telefon ukrywać, że wszystko jest w porządku. Ale jej serce mówiło coś całkiem innego. Takie są wasze serca. Taka jest ta wasza intuicja. Druga rzecz. Kobieta cechuje się tym, że troszczy się o świat osób. Mężczyzna zajmuje się rzeczami. I jeśli wy, drogie Panie, nie wprowadzicie mężczyzn w świat osób, w świat osobowy, to się będą zajmować tymi rzeczami. Zauważcie w raju. Adam zajął się polem i zwierzątkami. No, nazywał zwierzęta po imieniu. Dopiero jak Pan Bóg stworzył kobietę, dopiero wtedy Adam zrozumiał, co to znaczy relacja. Co to znaczy druga osoba, nie rzecz, tylko osoba. Cała sfera cielesna, psychiczna i duchowa kobiety nastawiona jest na kontakt z osobami. Kiedy kobieta nie ma wokół siebie innych osób, umiera. No nie potrafi przeżyć. To dlatego, jak wiele razy widziałem tragedię matki, która chowa swoje dziecko, bo zmarło przedwcześnie albo zmarło przednio. To jest coś niebywałego. Jaki kontakt, jaka bliskość. I to jest w was. Potem kobieta ma to do siebie, że jest ciągle na dyżurze. Te panie, które mają maleństwa, czy miały maleństwa, to wiedzą, no? Co to znaczy ciągle na dyżurze. Cały czas w akcji. Cały czas gotowa. Noc za nocą, dzień za dniem. Dzień do pracy, a w nocy nad dzieckiem. Dzień do pracy, a w nocy nad dzieckiem. Wyobraźcie sobie waszych mężów, żeby mieli robić to samo. Niemożliwe. Mężczyzna zrobi wysiłek jeden, większy od waszego, ale potem musi odpocząć. Musi odpocząć. Wy natomiast jesteście w stanie mniejszy wysiłek, ale cały czas, 24 godziny na dobę dyżur. Potem, nie wiem czy wiecie, że wasz świat zmysłów o wiele przewyższa świat zmysłów mężczyzn. Dokładniej, barwniej i szerzej widzicie. Po czym to poznacie? Nikt tak nie posprząta jak kobieta. Tak dokładnie. Bo tam, gdzie ja już nie widzę nic, kobieta jeszcze 15 minut sprzątania znajdzie. No tak jest. Nikt się tak nie ubierze jak kobieta, w sensie mężczyzna. Gdzie on się ubierze jak kobieta? Dlatego czasami mnie dziwi, że styliści mężczyźni ubierają kobiety. Dziwi mnie to. A kto przygotuje stół tak jak kobieta? Wiecie, do posiłku, do jakiegoś świątecznego posiłku. Do tego o wiele lepiej widzicie w głąb. Mężczyzna się ślizga po powierzchni, to nie, że tak nie chce, po prostu on tylko tyle widzi. On tak zewnątrz popatrzy, a kobieta sięga to głębi. I dalej o wiele lepiej słyszycie. I znowu wracam do przykładu małego dziecka. No. Ty usłyszysz, jak dziecko zamruga, poruszy rączką, mimo że jest daleko. Chłop dopiero usłyszy, jak słyszy wrzask. I jeszcze nie wie, czy to jest sen, czy jawa. Na tym polega to, co tak dobrze słyszycie. Oczywiście macie lepsze powolnienie. Kto tak dobrze przygotuje sos jak mama, kto tak dobrze ugotuje zupę jak mama i tak dalej. Potem to, co was charakteryzuje i co jest też waszym takim małym ryzykiem, to to, że macie udzielność uwagi. Piękna rzecz. Potraficie gotować obiad, zająć się dziećmi i pozałatwiać wiele spraw. Jednocześnie. Ja nie wiem, jak to robicie. To nie, że zaczynacie i kończycie. No to tutaj, tutaj, tutaj. Trochę przychodzi wieczór i wszystko załatwione. Mężczyzna tak nie potrafi. Mężczyzna tak zacznie i musi skończyć. I teraz, drogie panie, no właśnie, tym się ucieszcie, że macie tą zdolność podzielności uwagi, to funkcjonuje, ale nie wymagajcie tego samego od mężczyzny. On nie jest w stanie. Jak mężczyzna chce z tobą rozmawiać, to nie próbuj jednocześnie pracować albo gotować coś kupić, bo go krew zalewa. Wiecie dlaczego? Bo on nie rozumie tego, że wy możecie to zrobić i jednocześnie go bardzo uważnie słuchać. I on się denerwuje, że nie chcecie z nim pogadać, że go nie słuchacie. I stąd jest wiele problemów. Jeżeli już mężczyzna decyduje się na to, żeby coś powiedzieć, to kobieta powinna skakać do nieba, wszystko zostawić, wyłączyć gaz i usiąść. Chłopie, gadaj. Powiecie też czuł, jak mężczyzna chce porozmawiać z kobietą. Dlaczego? No dlatego, że wy kobiety macie przymus komunikowania się w uczuciach. No musicie sobie pogadać o wszystkim. Tamta sąsiadka, to się przypomniał, to wiesz, tamten gość zgubił jedną rękawiczkę. No wiecie, tego rodzaju rzeczy dla mężczyzny to jest płata zabyka. O czym ona gada? Czy nie ma nic poważnego w tym domu do powiedzenia? On nie rozumie, że dla was to jest świat. I dlatego, drogie panie, spróbujcie tak nie przymuszać mężczyzn do tego, żeby gadali za dużo, natomiast uczcie ich, żeby was słuchali. Bo to trzeba jakoś tak wspólnie. Jak będziesz przymuszało mężczyznę do gadania, który nienawidzi gadać, to będziesz się bloki, będą się bloki lubiły, bariery. Oczywiście, ty masz sposoby na to, żeby ten mężczyzna zaczął gadać, ale jak już do tego doprowadzisz, to proszę cię, zostaw wszystko. Usiądź i gadaj. Po prostu pogadaj sobie z nim. Wtedy zobaczysz, jakiego wspaniałego męża masz u Boga. Potem, to tak trochę w dzisiejszym świecie jest zaniedbywane, proszę was, nie wstydźcie się uczuć i emocji. Wiem, że czasami te uczucia i emocje wydają się przekleństwem. Ale moi drogi panie, dlatego macie wrodzoną, naturalną empatię, bo jesteście czułe. Bo macie uczucia i potraficie je zobaczyć. Ja wiem, że czasami te uczucia mogą wziąć prymat i was za nią zwodzić. Ale to nie znaczy, żeby je odrzucać, żeby się ich bać. I znowu, jak chcecie być mężczyznami, to musicie w sobie te uczucia zabić. Musicie w sobie te uczucia zabić, tą emocjonalność, tą empatię. Nie wiem, czy któraś z was chciałaby zabić w sobie tą naturalną empatię, współodczuwanie. To, że ktoś ci opowiada coś, a ty z nim to przeżywasz. Mimo, że to ci nikt nie chodzi. przeżywasz. Stąd te łzy, stąd te wzruszenie, stąd ten ból, bo macie tą naturalną empatię. I dlatego kultywujcie ją, uprawiajcie ją i dzielcie się nią naokoło. Cały czas pamiętajmy, żeby się nie poddawać czarnym myślom, bo one też czasami w emocjach przychodzą. Potem jest jeszcze jedna sfera, sfera duchowa. Tutaj w sferze duchowej, w sferze religijnej, w sferze wiary, to tak te różnice są mniejsze. Ponieważ cel jest jeden. Ta sama godność, mamy tą samą godność w wymiarze wiary i to same powołanie do życia w Bożej miłości i prawdzie. Różnica jest taka, że jesteście bardziej wrażliwe i otwarte na sferę duchową. Dlaczego? Bo wy się spotykacie z ludźmi. To, co mówiłem o tej sferze osobowej. Bo wy widzicie osobę, a skoro osobę, to widzicie i szczęście, i nieszczęście. I tragedię, i sukces. I to potraficie zobaczyć i do Pana Boga odnieść. Na co dzień dotykacie tajemnicy człowieka. Bo człowiek się rodzi, i człowiek umiera, bo człowiek błądzi, cierpi, szuka pomocy. Także jesteście bardziej otwarte na więź z Panem Bogiem. Znowu wracam do tego odnośnie osobowej relacji. Więcej się modlicie. Częściej jesteście na Eucharystii. Częściej przystępujecie do sakramentów. To wy w większości zajmujecie się wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży. I proszę was, nie wymagajcie tego samego od mężczyzn. Duchowość i religijność mężczyzny jest inna. On potrzebuje innych rzeczy. Idzie o to, żeby on to sam odkrył i zaczął tym żyć. Natomiast mężczyzna nie może tak samo przeżywać spotkania z Bogiem, jak ty to przeżywasz. On ma swój rytm i on musi go odnaleźć. Ty możesz mu pomóc w tym, na pierwszym miejscu, nie narzucając swojej pobożności. Bo to może go od Boga odciągnąć. Pamiętajcie, drogie Panie, te, które macie już rodzinę, te, które macie dzieci, że jesteście kapłankami domowego kościoła. To wy w większości przypadków utrzymujecie życie religijne w waszych domach. Trzy zadania kobiety, które wypunktowałem sobie. Po pierwsze, zrozum i zaakceptuj własne bycie kobietą i własne powołanie. To w naszych światach, w naszym świecie nie jest wcale takie oczywiste. Moje drogie Panie, prawdziwy feminizm jest tylko w tych społeczeństwach, w których człowiek jest ważniejszy od rzeczy. Tylko wtedy kobieta jest naprawdę szczęśliwa. Kiedy osoba jest najważniejsza, a nie rzecz. Potem bardzo was zapraszam, drogie Panie, do tego, abyście były wdzięczne Bogu za otrzymany dar kobiecości. Chcę wam zacytować słowa Jana Pawła II. Wiecie, Jan Paweł II znał, nie do końca, ale znał. Znał kobietę, znał kobiecość. I tak napisał w liście do kobiet. Dziękuję Bogu za tajemnicę kobiety i za każdą kobietę. Za to, co stanowi odwieczną miarę jej godności kobiecej. Za wielkie dzieła Boże, jakie w niej i przez nią dokonały się w historii ludzkości. Dziękujemy Ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą. Zdolnością postrzegania, cechującą Twą kobiecość, wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi. I potem jest jeszcze trzecia rzecz. To stała troska o rozwijanie własnej kobiecości, własnej zdolności, by kochać, by wprowadzać innych ludzi w świat Bożej miłości i prawdy, by uczyć mężczyzn kontaktu z kobietami poprzez miłość i odpowiedzialność. Drogie Panie, szczęśliwa i dojrzała kobieta jest największym bogactwem, największym skarbem tej ziemi. Jest najwspanialsza w budowaniu cywilizacji miłości. Jest też wspaniałym wsparciem dla dziecka, które przy niej czuje się bezpieczne i szczęśliwe, ponieważ jest kochane przez mamę dojrzałą, która kocha siebie i cieszy się własną kobiecością. Kościół zawsze głosił, że największym człowiekiem w historii ludzkości nie był mężczyzna, lecz kobieta, Maryja. Zawsze tak mówił. Mówił i będzie mówił. I teraz, drogie Panie, równouprawnienie płci i szacunku do Was, do kobiet, nie zapewnią żadne ustawy sejmowe ani deklaracje międzynarodowe, lecz same kobiety, o ile w sposób rozważny i odpowiedzialny wychowują swoich synów, ucząc ich szacunku i wdzięczności wobec kobiety i kobiecości. Jeśli Ty nie będziesz szanowała siebie, to nikt Ciebie nie uszanuje. Jeśli nie będziesz pilnowała i broniła Twojej godności, to nikt nie obroni Twojej godności. Przyszłość ludzkości zależy bowiem od tego, czy większość kobiet będzie drugą Ewą, która karmi siebie i innych, trującym pokarmę iluzji i grzechy, czy też będzie drugą Maryją, która karmi siebie i innych Bożą miłością i Bożą prawdą. Chciałbym Wam życzyć wszystkim, drogie Panie, abyście były pięknymi kobietami, abyście były pięknymi matkami, abyście były pięknymi żonami, córkami, siostrami i tak dalej. Abyście były naprawdę piękne, dobre i ofiarne. Teraz